Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W sobotę 12 czerwca wita Państwa Krzysztof Bronk. Audiencja dla uczestników zebrania Banku Rozwoju Rady Europy i beatyfikacja hiszpańskiego dziennikarza to główne papieskie wiadomości, od których rozpoczniemy nasz program. W jego drugiej części nadamy refleksję księdza Tadeusza Wojdy z Kongregacji do spraw Ewangelizacji Narodów na temat jutrzejszej Ewangelii. Zapraszamy. Wydarzenia polityczne, do których doszło w Europie u schyłku zeszłego stulecia, pozwoliły oddychać jej na nowo obu płucami, by użyć określenia mojego czcigodnego poprzednika, powiedział Benedykt XVI do uczestników 45. zebrania Banku Rozwoju Rady Europy. Po raz pierwszy odbyło się ono w Watykanie. Papież zwrócił uwagę, że czeka nas jeszcze długa droga, zanim to oddychanie obu płucami stanie się rzeczywistością. Wymiana gospodarcza między wschodem i zachodem Europy niewątpliwie wzrosła, ale nie prowadzi jeszcze do rzeczywistego rozwoju. Wyzwolenie od ideologii totalitarnych służy jak na razie jedynie postępowi gospodarczemu, ze szkodą dla rozwoju bardziej ludzkiego. Nieraz gardzi się bogactwami duchowymi, które ukształtowały europejską tożsamość.
Przedsięwzięcia Banku Rozwoju Rady Europy na rzecz krajów wschodnioeuropejskich winny skorygować to zachwianie równowagi, podkreślił Ojciec Święty. Przypomniał, że do Banku Rozwoju, utworzonego przez Radę Europy w 1956 roku, stolica apostolska należy już 37 lat ze względu na jego cele socjalne. W obliczu wyzwań stojących obecnie przed Europą i światem w związku z kryzysem ekonomiczno-finansowym, Kościół ma do zaoferowania swą naukę społeczną. Widzi on w miłości do Boga i człowieka siłę odnawiającą międzyludzkie relacje. Ekonomia i finanse są tylko środkiem. Celem jest osoba.
Chrześcijaństwo pozwoliło Europie zrozumieć, co to jest wolność, odpowiedzialność i etyka, które przepajają jej prawa i struktury społeczne. Marginalizowanie chrześcijaństwa, także przez wykluczanie jego symboli, przyczyniłoby się do pozbawienia naszego kontynentu podstawowego źródła, które nieprzerwanie go żywi i wnosi wkład w jego prawdziwą tożsamość. Chrześcijaństwo jest bowiem źródłem wartości duchowych i moralnych, które są wspólnym dziedzictwem ludów europejskich. Trwałe przywiązanie do tych wartości Rada Europy okazuje w preambule swego statutu. To przywiązanie, potwierdzone jeszcze w deklaracji warszawskiej z 2005 roku, zakorzenia i gwarantuje żywotność zasad, na których opiera się europejskie życie polityczne i społeczne, a w szczególności działalność Rady Europy.
Zebranie Banku Rozwoju Rady Europy rozpoczęło się w Watykanie wczoraj. Witając jego uczestników, kardynał sekretarz stanu Tarcisio Bertone przypomniał liczne projekty wspierane przez tę instytucję. Wymienił inicjatywę edukacji i formacji zawodowej młodzieży w Portugalii i Niemczech, budownictwo mieszkań w Macedonii, tworzenie miejsc pracy w Bułgarii, Chorwacji i na Węgrzech oraz publiczne infrastruktury socjalne w Polsce i Estonii. Jako chwalebny przykład pomocy nienastawionej na zysk wspomniał projekty humanitarne realizowane w Gruzji.
Ojciec Święty mianował dla wikariatu apostolskiego Anatolii w Turcji administratora apostolskiego sede vacante, czyli tymczasowego ordynariusza do czasu wyznaczenia nowego. Został nim arcybiskup Ruggero Franceschini. Jest on jednocześnie metropolitą Smyrny, ale poprzednio, do 2004 roku, kierował wikariatem apostolskim Anatolii. Ta kościelna jednostka administracyjna w południowej Turcji pozostała bez ordynariusza po zabójstwie biskupa Luigiego Padoveze. Trwa dochodzenie na temat nader niejasnych okoliczności i motywów tej zbrodni dokonanej przez kierowcę hierarchy. Ciało włoskiego misjonarza wróciło tymczasem do Mediolanu, gdzie ma zostać w poniedziałek pochowane. Stolicę apostolską na uroczystościach pogrzebowych ma reprezentować były nuncjusz w Turcji, arcybiskup Edmond Farhat.
Zmarły w 1971 roku Manuel Lozano Garrido, dziennikarz i świecki działacz akcji katolickiej, to nowy hiszpański błogosławiony. Urodzony w Linares w Hiszpanii w 1920 roku przeżył za młodu prześladowania religijne. Zaangażowany od najwcześniejszych lat w akcję katolicką, nosił Eucharystię więźniom i osobom ukrywającym się. Sam również był przez 3 miesiące więziony za wiarę. Dawał wszystkim budujący przykład modlitwy. Z włókien miotły zrobił różaniec, który odmawiał z innymi aresztowanymi. Gdy miał niewiele ponad 20 lat, został dotknięty postępującym paraliżem i 28 lat, czyli większą część życia, spędził na wózku inwalidzkim. Przez ostatnich 9 lat był również niewidomy. Mimo kalectwa nie zaprzestał pracy dziennikarskiej. Pisał książki, a w 1956 roku założył czasopismo dla chorych Sinai. Przewodniczenie dzisiejszym uroczystościom beatyfikacyjnym w Linares na południu Hiszpanii Benedykt XVI powierzył prefektowi Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Arcybiskupa Angelo Amato zapytaliśmy o przesłanie nowego błogosławionego.
Kiedy przygasły jego oczy cielesne, wyostrzyły się oczy wiary, tak że mógł dostrzec w sobie samym i w bliźnich światło ducha. Dlatego mawiał, że gwiazdy widoczne są w nocy. Niedomagania fizyczne uwrażliwiły go na harmonię ducha. Tymczasem my, oszałamiani na co dzień lawiną próżnych obrazów i ogłuszani wrzawą dźwięków, nie umiemy już rozpoznać śpiewu stworzenia, sami stając się w końcu ślepi i głusi. Apostolstwo Manuela Lozano Garrido polegało głównie na pogodnym, wprost radosnym znoszeniu swego cierpienia.
Prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych przypomniał, że Manuel codziennie ofiarował swe cierpienia za dziennikarzy. Zostawił też do dziś aktualne wskazania duchowe dla pracowników mediów. Czytamy tam między innymi: kiedy piszesz, musisz to czynić na kolanach, aby kochać.
Wielkie święto kapłanów z całego świata przeżywane w atmosferze wiary i modlitwy. Tak zakończone wczoraj rzymskie uroczystości wieńczące rok kapłański podsumowuje dziś watykański rzecznik prasowy. Zasadniczo było tu reprezentowane całe światowe prezbiterium. Od papieża usłyszeliśmy bardzo jasne wskazania na przyszłość, zauważa ksiądz Federico Lombardi w swym cotygodniowym felietonie.
Papież w sposób jednoznaczny wezwał nas, byśmy kapłaństwo traktowali nie jako urząd czy zwyczajną ludzką profesję, lecz jako dar Boga, dar śmiały, bo On sam powierzył się ludziom, aby wypowiadali Jego słowa przebaczenia i uobecniali w świecie Jego ciało i krew. Benedykt XVI zauważył też, że skandale wynikające z nadużyć seksualnych, których dopuścili się duchowni, jeszcze wyraźniej pokazały, iż Bóg złożył swój dar w naczyniach glinianych. Dlatego też kapłaństwo zawsze musi być dla nas darem, a nie ludzkim zaszczytem. Ów dar mamy przyjąć odważnie i z pokorą, pilnie go strzec, aby nie wypaczył go grzech, a wspomniane nadużycia nigdy więcej nie miały już miejsca.
W zamknięciu roku kapłańskiego uczestniczyli też biskupi z Polski. Było to wspaniałe doświadczenie wspólnoty kapłanów z różnych krajów zjednoczonych wokół następcy Piotra, uważa biskup Ignacy Dec. W przekonaniu ordynariusza Świdnickiego najważniejsze wydarzenia zakończonego już roku miały miejsce na szczeblu lokalnym.
Naszą ogólnopolską inicjatywą była pielgrzymka 1 maja na Jasną Górę. Częstochowa chyba nie wiedziała, tylu kapłanów na raz na Jasnej Górze. Ja jako biskup miałem spotkania z wszystkimi kapłanami w poszczególnych dekanatach w trakcie roku i też jest takie zobowiązanie, żeby w tym roku kapłani wszyscy odprawili rekolekcje w seminarium duchownym, żeby nastąpiło takie powiązanie głębsze wszystkich kapłanów z wieczernikiem Kościoła Świdnickiego, jakim jest seminarium duchowne. I myślę, że ten rok kapłański się przyczynił do odnowienia gorliwości kapłanów, odnowienia tego zaangażowania w posłudze kapłańskiej i mamy nadzieję, że po tym roku kapłańskim, wzmocnionym jeszcze beatyfikacją księdza Jerzego Popiełuszki, to będzie miało też przełożenie na zwiększenie ilości powołań kapłańskich.
O pierwszeństwo osoby i jej pracy w poszukiwaniu innowacyjnych polityk mających na celu likwidację barier strukturalnych przy wychodzeniu z kryzysu gospodarczego zaapelował przedstawiciel Stolicy Apostolskiej na Międzynarodowej Konferencji Pracy. Tematem spotkania w Genewie jest praca wykonywana przez osoby pozostające w domu. Uczestniczący w obradach arcybiskup Silvano Tomasi przypomniał naukę społeczną Kościoła w tej dziedzinie.
Pracownicy domowi należą do najbardziej bezbronnych grup społecznych, dlatego wymagają odpowiedniej ochrony. Narażeni są oni na podwójne ryzyko. Z jednej strony pochodzą na ogół ze środowisk najmniej uprzywilejowanych. Podejmują często wszelkie dostępne prace. Po drugie, przebywają w środowisku pracy, którym najłatwiej o wyzysk. Gdy dochodzi do nadużyć, pracownikom domowym nierzadko brak instytucji, do których mogliby się odwołać. Arcybiskup Tomasi dodał, że obecny kryzys może być okazją, by na nowo odkryć, że to ludzie są najcenniejszym zasobem gospodarczym.
Okruchy Ewangelii.
Bóg pochyla się nad naszą słabością.
Przed mikrofonem ksiądz Tadeusz Wojda, Pallotyn.
Jeden z faryzeuszów zaprosił go do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że gość w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowego olejku i stanąwszy z tyłu u jego stóp, płacząc, zaczęła łzami oblewać jego stopy i włosami swojej głowy je wycierać. Potem całowała jego stopy i namaszczała je olejkiem. Przyjście Jezusa na obiad do domu faryzeusza wywołało wielkie poruszenie. Zeszło się wiele osób. Skorzystała z tej okazji również znana w mieście grzesznica. Weszła i nie zważając na nikogo zaczęła namaszczać drogim olejkiem i łzami nogi Jezusa. Tym samym wywołała niemałą konsternację. Faryzeusze zaczęli szemrać. Gdyby on był prorokiem, wiedziałby, co to za jedna i jaka jest ta kobieta, która się go dotyka, że jest grzesznicą. Jezus wykorzystuje zaistniałą chwilę konsternacji do udzielenia biesiadnikom ważnej nauki o miłości i miłosierdziu, które charakteryzują przyjście Syna Człowieczego. Opowiada przypowieść o dwóch dłużnikach, z których jeden winien był wierzycielowi 5 denarów, a drugi 50. Jako że nie mieli z czego oddać, podarował obydwom ich dług. Jezus kończy opowiadanie pytaniem, który z nich będzie go bardziej miłował. Faryzeusz odpowiedział, ten, któremu więcej darował. Na to Jezus, słusznie osądziłeś. Wskazując zaś na niewiastę, rzekł, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Zaś do kobiety rzekł, Twoja wiara Cię ocaliła. Idź w pokoju. Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam prawdę, że Bóg objawiony w Jezusie Chrystusie nie jest obojętny na nieszczęście i poniżenie człowieka wynikające z grzechu. Ewangelista Jan dodaje, że Bóg sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Grzech jest obecny w historii człowieka, przypomina katechizm Kościoła katolickiego. Na próżno ktoś chciałby go nie zauważyć lub nadać inne nazwy tej mrocznej rzeczywistości. Grzech w swojej prawdziwej istocie jest odrzuceniem Boga i przeciwstawieniem się Mu. Stąd świadomość grzechu wypływa z głębokiej więzi człowieka z Bogiem. To właśnie dlatego miłosierna miłość sprawia, że Bóg wychodzi człowiekowi naprzeciw. Podaje rękę, aby go wydobyć z otchłani nieszczęścia, którą spowodował grzech. Sługa Boży Jan Paweł II napisał, Bóg umiłował nas miłosierdziem nieskończonym, nie zważając na stan głębokiego rozdarcia, w które grzech wprowadził człowieka. Pochylił się wyrozumiale nad naszą słabością, czyniąc ją okazją do nowego i jeszcze cudowniejszego wylania swojej miłości. Bóg pochylił się nad człowiekiem przez swojego Syna i nie przestaje się pochylać nad niedolą każdego z nas. Bogu nie są obce dramaty naszego odchodzenia, nie są obce dramaty rozdarcia wskutek grzechu. Nigdy nas jednak nie odpycha, nigdy nie patrzy na nas z obojętnością, nigdy nie pozostawia nas samymi sobie. Pochyla się wyrozumiale, aby nam przebaczyć grzechy i roztoczyć perspektywę nowego życia. Czy można pozostać obojętnym na tak wielki gest Bożej dobroci, w którym słabość ludzka staje się okazją do nowego, jeszcze cudowniejszego wylania swojej miłości? Anna Nobilis, z zawodu tancerka, wychowała się w rodzinie, w której, jak sama wyznała, nikt chyba nie wiedział, co to jest miłość, wzajemne poszanowanie czy zatroskanie. Wzrastałam obrzucana przekleństwami, bita i obrażana. Po rozwodzie z ojcem moja matka razem z nami przeprowadziła się do Mediolanu. Tu rozpoczęłam moją karierę tancerską, która szybko zaczęła przynosić mi upragnione szczęście. Na scenie, w świetle reflektorów, mężczyznom podobało się moje ciało. Szaleli za mną, a mnie to imponowało. Noce spędzałam więc w luksusowych dyskotekach, gdzie nie brakowało seksu, alkoholu i wszelkich innych przyjemności. Kilka lat temu, w Wigilię Bożego Narodzenia, znalazłam się niespodziewanie w kościele z moją matką. Sama nie wiem dlaczego, ale tamtą noc przepłakałam całą. Pan Bóg rozniecił w moim sercu iskrę swojej miłości. Choć moje życie nie uległo zmianie, myśli o Bogu coraz bardziej nie dawały mi spokoju. Aż pewnego dnia, miałam wtedy 22 lata, postawiłam Bogu ultimatum. Jeśli jesteś we mnie, musisz mi to powiedzieć bezpośrednio, sam, bez pośredników. Kiedy jakiś czas potem pojechałam do Asyżu, przed kościołem świętej Klary otrzymałam znak z nieba. Na chmurach zobaczyłam świecącą kaskadę kolorów. Poczułam w sobie obecność Boga i tak wielkie wzruszenie, że nie zważając na tłum ludzi, zaczęłam tańczyć. Z nieopisaną radością w sercu wróciłam do domu. Kiedy spojrzałam w lustro, zauważyłam, że moja twarz była odmieniona. Nie czekając długo, zadzwoniłam do mojego pracodawcy i oznajmiłam mu, że już więcej nie będę tańczyć na scenie. Dodałam, że znalazłam prawdziwy skarb – Jezusa. Rozpoczęłam nową drogę. Jezus mnie uzdrowił. Pomógł mi też pojednać się z moim ojcem. Wstąpiłam do klasztoru i w roku 2008 złożyłam śluby wieczyste. Teraz jako siostra Anna tańczę z miłości dla mojego Jezusa. On wypełnił całe moje życie. Moja przeszłość, przepełniona grzechami, została mi przebaczona. Bóg zechciał zanurzyć mnie w swoim świetle. Spotkanie człowieka grzesznego z uzdrawiającą miłością Bożą, jak w przypadku kobiety z Ewangelii lub siostry Anny, nie należy do rzadkości. Wręcz przeciwnie, stanowi rzeczywistość, której może doświadczyć każdy. Trzeba tylko otworzyć przed Bogiem drzwi swojego serca. Przekonuje nas o tym również siostra Anna, która sama tego doświadczyła, a teraz przekonuje. Uwierz mi, Bóg, jeśli chce, może cię porwać i nie pozwoli już odejść. Pozwólmy Bogu, aby i nas porwał i doświadczył swoją miłością miłosierną, która jest w stanie odmienić całkowicie nasze życie.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.